7 minut po godzinie 10.
Zamkolandia.
Dzień dobry, przy mikrofonie Małgorzata Iwanicka. Serdecznie witam w niedzielny poranek wszystkie dzieci i wszystkich, którzy nas teraz słuchają. Nad każdym dźwiękiem, który do was dociera, dba realizator Krzysztof Kogut. Piosenki przygotowała Magdalena Chałucha, a w studiu z nami oczywiście są dzieci.
Zuzia,
Lucja.
W Zamkolandii dzisiaj zajmiemy się feriami i będziemy was zachęcać do aktywnego spędzania czasu. Dlatego dziś w studiu Paweł Lenik.
Witam serdecznie.
Pan Kamil Suliba.
Dzień dobry.
Z Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS. Bardzo dużo wiedzą, dlaczego ruch dla codzień jest bardzo ważny i podpowiedzą, jak właśnie aktywnie spędzić ferie. Zapraszam do godziny 11.
Zamkolandia.
W Zamkolandii dzisiaj właściwie rozpoczęły się ferie, jeżeli i dlatego musi ten temat pojawić się w programie dla dzieci. Najbardziej mnie ciekawi, czy dzieci się cieszą już z ferii. Ja myślę, że większość tak, a jak Zuzia? Zuzia, jak jest u ciebie? Cieszysz się czy nie?
Ja uważam, że to będzie taki odpoczynek od tych wszystkich sprawdzianów oraz kartkówek i tak dalej. Też będzie można jakby też się zająć bardziej swoimi pasjami oraz na przykład możemy...
Tak zwyczajnie po prostu tak. Odpocząć od wszystkiego? Czekasz na to?
Tak.
Bardzo intensywnie teraz było w szkole przed końcem półrocza.
Straszliwie na to czekam.
A właściwie, a ty już traktujesz, że ferie już się dla ciebie rozpoczęły, czy od jutra, czy już trwają?
Znaczy mi się wydaje, że one trwają już od soboty, bo mówi się, że to powinno być od 29, czyli od poniedziałku się zaczynają ferie, ale tak naprawdę skoro jest weekend, wiemy, że będą już te ferie, to nie trzeba już tak bardzo czekać na ten poniedziałek.
Bo już nie trzeba się przygotowywać na poniedziałek i już zupełnie jest wolna cała sobota i niedziela, była przynajmniej. Lucja, ty czekasz na ferie?
Ja bardzo czekałam na ferie, aż będę mogła w końcu odpocząć od szkoły.
A co cię najbardziej męczyło w szkole teraz?
No, te wszystkie sprawdziany, że ciągle się trzeba na coś uczyć.
A w weekendy też było dużo właśnie w związku z tym zajęć, że też było dużo nauki, bo tych sprawdzianów było tyle?
Tak, czasami w soboty się musiałam uczyć dużo.
Te soboty już miałaś wolną?
Tak, te już miałam.
I ty też już uważasz, tak jak Zuzia, że ferie już się zaczęły właściwie w sobotę
ja
dla ciebie?
Ja uważam, że jak się skończył wczorajszy opłatek, to już są ferie.
Wczorajszy, czyli piątkowy?
Nie, sobotni.
Dlaczego opłatek?
No, takie święto na początek ferii.
A, mieliście w szkole?
Tak.
Jeszcze musieliście się spotkać w szkole?
Tak.
To wszystko już rozumiem, dlaczego ty liczysz od tego momentu ferie. No ale mnie bardzo ciekawi też, jak nasi goście, czyli pan Paweł Lenik i pan Kamil Suliba z Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS wspominają swoje ferie. Panie Pawle, to był miły czas, też wyczekiwany, tak jak dziewczyny o tym opowiadają?
No oczywiście, to przede wszystkim, żeśmy czekali na to, żeby było wolne, żeby wreszcie ta szkoła się skończyła. Trochę to inne czasy, nie da się ukryć. Nie było komputerów, nie było internetu, nie było konsoli, więc jak tylko było wolne i były ferie, no to pierwsze co, to z chłopakami umawialiśmy się na zewnątrz, na jak był śnieg oczywiście, no to bo na sanki, na lepienie bałwana i tak spędzaliśmy praktycznie na zewnątrz, w ruchu, całe ferie, od rana do wieczora. Mama tylko wołała od czasu do czasu, Paweł, chodź, bo coś trzeba zjeść. Ja mówię, mamo, dam radę i jeszcze, i tak w kółko, i tak naprawdę przeleciały, no mam całe ferie, więc aktywnie i jeszcze raz aktywnie.
Panie Kamilu, u pana była tak samo?
Czy z racji, że jestem trochę młodszy od Pawła, to u mnie internet już był bardziej dostępny, ale mniej dostępny niż w dzisiejszych czasach. Ja też pamiętam, że takie mam wspomnienie z dzieciństwa, że leżeliśmy w erze jakby Adama Małysza wtedy, więc my mieliśmy taką zabawę, grę, że rozpędzaliśmy się, rozbiegaliśmy się z górki i skakaliśmy, kto jak najdalej skoczy, w śnieg oczywiście, skumulowany w jednym miejscu. No i też ja zawsze pamiętam ferie kojarzę z tym, że zawsze mieliśmy obozy sportowe, gdzie jeździliśmy na obozy koszykarskie. To są też moje wspomnienia.
U was dziewczyny, to powiedziałyście już, że czekacie na ferie, a jakie są plany na te ferie u Łucji? Co Łucja będzie robiła?
Jeden tydzień u babci, drugi tydzień w domu. Po prostu wolny.
Ale co u babci będziesz robiła? Masz jakieś plany na ferie z babcią, czy...?
Tak, będę dużo chodziła na spacery. Mam jeszcze w następnym miesiącu konkurs matematyczny, więc jeszcze jakieś zadanie będę trochę rozwiązywać.
Czyli nie będzie tak zupełnie wolne? Czy lubisz tę matematykę?
Nawet lubię.
Czyli to nie jest jakieś straszne zajęcie,
tak,
te zadania?
Tak, jest nawet ok.
Niektórzy pomyśleliby sobie, boże drogi, matematyka na ferie, ale Łucja się cieszy, bo nie każdy nie lubi matematyki. Zuzia, jak u ciebie ferie będą wyglądać? Jakie masz plany na razie?
Będę czytać różne lektury, na przykład na konkursy, będę też się spotkać z koleżankami. Też mam karty do Empiku, więc sobie coś tam pewnie kupię. I też chyba będę się tak czasami, tak godzinkę zajmie mi się uczenie. Żeby na przykład zrobić jakieś zadanie z matematyki, albo sobie jeszcze coś przygotować.
Łucja powiedziała, że będzie chodziła na jakieś spacery, czyli jakiś ruch tam będzie. Coś jeszcze planujesz, jeżeli chodzi o aktywność podczas ferii, taką ruchową? Czy raczej dom, komputer czy filmy na komputerze?
Nie, raczej u babci mało się skupiam na komputerze, w ogóle na tych rzeczach.
A w domu bardziej się skupiasz?
W domu ogólnie czytam coś, rysuję.
Czyli siedzący tryb dalej, jeżeli chodzi o ferie, a na zewnątrz jakby był śnieg, bo na razie nie ma i...
Jakby był śnieg, to bym prawie codziennie chodziła na sanki.
Zuzia, bo ty też mało mówiłaś o aktywności na zewnątrz, czyli tam będzie siedzące ferie?
Znaczy to dlatego właśnie, jeden to jest powód, że nie ma śniegu. Po drugie, to się zbyło, to nie widzę jakiegoś powodu, aby wychodzić na zewnątrz, oprócz spaceru oczywiście. Więc chyba będę większość siedzieć w domu.
No i ja myślę, że niestety większość dzieci takie ma podejście, czyli że pogoda, tak jak i nas dorosłych, co tu dużo mówić, nie zachęca do tego, by wychodzić, ale pan Paweł i pan Kamil nam udowodnią, że jest po co wychodzić i mają pomysły na to, co robić w taką brzydką pogodę jak dzisiaj, bo dzisiaj tak jest pięknie na zewnątrz. O tym będzie w dalszej części programu.
Zamkolandia.
Paweł Lenik i Kamil Suliba z Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS dzisiaj będą podpowiadali dzieciom oraz całym rodzinom, jak aktywnie spędzić czas, ale wcześniej wytłumaczmy dzieciom i tym, którzy jeszcze się z wami nie zetknęli. Czym zajmuje się wasza fundacja? Ja powiem najogólniej, pracujecie z dziećmi.
Tak, my pracujemy z dziećmi, nasza fundacja, jak sama nazwa wskazuje, Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych, rozwija umiejętności społeczne u dzieci przez naszym głównym założeniem właśnie rozwijanie tych wszystkich rzeczy przez sport. Ja i Paweł pochodzimy z, powiedzmy, rodziny koszykarskiej, w przeszłości gdzieś graliśmy w koszykówkę na różnych poziomach, ale właśnie uważamy, że sport to jest miejsce, gdzie możemy rozwijać umiejętności i to, co najważniejsze, że tak powiem, te kompetencje społeczne. My rozwijamy to, tak naprawdę mamy kilka projektów, w tym jest olimpiada szkolna, olimpiada przedszkolaka, już od kilku lat organizowane. Są też takie zajęcia jak Małe Miasto, które było organizowane w Łańcucie, w którym pokazujemy, jak dorosły człowiek żyje i uczymy tego dzieci, oraz mamy szkolenia dla rodziców czy też instruktorów i nauczycieli.
To nie wszystko, bo jeżeli chodzi o te olimpiady, panie Pawle, trochę więcej by nam pan opowiedział, bo to są ciekawe wydarzenia, które między innymi ja relacjonowałam na antenie naszego radia, ale może nie wszyscy słyszeli.
To tak, zgadza się. Olimpiadę przedszkolaka, mini olimpiada przedszkolaka w tym roku, w 2024, będzie to kolejna, ósma już edycja, czyli tak naprawdę działamy z olimpiadą od ponad 8 lat. Troszkę nas pandemia zatrzymała, ale wróciliśmy. Jakby kontynuacją tego projektu w Rzeszowie jest olimpiada dla szkół podstawowych, dla klas 1-3, żeby rozwinąć i zachęcić dzieci do tego, żeby uprawiały aktywność fizyczną. Jaki jest cel tego? Cel jest bardzo prosty, pokazać dzieciom, że ruch to nie tylko fantastyczna zabawa, ale także rozwój i tego, co jest najważniejsze w życiu, czyli takich umiejętności, które pozwolą funkcjonować w życiu, tak jak na przykład współpraca w zespole.
I tutaj właśnie wrócę do bardzo trudnego sformułowania, moim zdaniem, dla dzieci. Zuzia, co to dla ciebie są kompetencje społeczne albo umiejętności społeczne?
To na przykład, że potrafisz z drugim człowiekiem jakby współpracować. Możecie razem w grupie stworzyć coś nowego, albo na przykład razem wszyscy mogą do czegoś dojść.
Moim zdaniem świetnie. Łucja, jak ty rozumiesz to pojęcie?
Że umiesz się z kimś dogadać, umiesz się z kimś zakolegować.
Coś panowie by dodali?
Nic dodać, nic ująć, jedynie tylko rozszerzać to kolejne kompetencje, umiejętności, tak naprawdę zwane umiejętnościami życiowymi, które potrzebne są w życiu.
Tak, by się z kimś dogadać. I jeszcze pojawiły się dwie olimpiady. Mini olimpiada przedszkolaka albo szkolna. Już wiemy, że usłyszałyście, że tam chodzi o zawody sportowe. Jakie zawody mogą się to na przykład odbywać? Jakie konkurencje? Macie jakieś pomysły, Łucja?
Na przykład jazdy na łyżwach.
Zawęźmy to, bo to się odbywa wewnątrz hali sportowej, więc łyżwy, akurat lodowisko nie jest tam czynne. Gdyby było, to pewnie by się dało zrobić to. A co jeszcze byś wymieniła? Jaki sport do takiej mini olimpiady konkurencje?
Ta olimpiada odbywa się na hali sportowej.
Tak, i co można na takiej hali, w czym można konkurować, Zuzia? Jakie zawody, jakie sporty można próbować?
Na przykład biegi?
Super.
Na przykład skakanie przez jakieś przeszkody.
Rzucanie piłką właśnie.
Taki rzut piłką tak, w dal.
Tak. Mhm.
No można by. Co jeszcze byś, Łucja, wymyśliła z piłką?
Na przykład grać w piłkę nożną.
Na takiej mini olimpiadzie przedszkolaka, czy właśnie tej szkolnej, jest bardzo wiele tych zajęć. Nie zawsze, jeżeli chodzi o aktywności sportowe, nie zawsze powszechnie znanych przez dzieci, to też moment, by je poznać. Jakie, co na przykład dzieci, jakie umiejętności muszą tam wykazywać się nimi?
Nasze główne założenie jest to podstawa ruchu, czyli skok, rzut i bieg. I wokół tego staramy się wszystko zorganizować, ale tamte naprawdę staramy się też zaprosić sportowców znanych z drużyn z Rzeszowa. I w tym roku były to siatkarki Rysice, byli koszykarze resowi, byli rugbyści z Rakeców, także staramy się jakby...
Tak, i zawodniczki też z SPR Handball Rzeszów.
Tak jest, więc zapraszamy różne sporty, żeby dzieci poznały jak najwięcej dyscyplin sportowych.
Jak wam się to podoba, Zuzia, że idziesz na zawody, ale przy okazji oglądasz zawodników, których możesz zobaczyć na stadionach przy różnych właśnie zawodach, na przykład jeżeli chodzi o piłkę ręczną, czy też o siatkę?
Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe i też dla osób, które się bardzo interesują właśnie sportem, to również taka zadawanie na przykład pytań tym osobom, które mają coś takiego tak na co dzień, to naprawdę może im się to przydać.
Czyli fajny pomysł.
Tak, fajny.
Łucja, jak tobie
fajna
się podoba?
Fajna okazja, żeby się czegoś dowiedzieć, no, żeby poznać też.
Ty lubisz rywalizację? Jeżeli na przykład jedna klasa z drugą klasą się ścigają, tobie się to podoba?
No, zależy w czym.
No, ale w sporcie. Na przykład, która klasa szybciej przebiegnie dany dystans.
To nawet jest... mi się podoba.
Mhm. A jak potem wszyscy dostają nagrody za to? Nikt nie jest przegrany, to jak ci się to podoba?
Jeszcze bardziej.
Panie Pawle, to jest też ważny element tych olimpiad.
Tak, jedna mała uwaga, to jest taka, że u nas nie ma rywalizacji. Dlaczego? Dlatego, że nie ma pierwszego miejsca, nie ma drugiego miejsca i nie ma trzeciego miejsca. A wszystkie dzieci, które uczestniczą w naszych olimpiadach, a średnio jest to około 1100 dzieci na każdej imprezie i każde dziecko, bez względu na to, czy będzie chciało, czy nie będzie chciało, czy będzie pierwsze, czy będzie ostatnie, otrzyma złoty medal. Złoty medal jest za chęć, a nie za to, że ktoś wygrał.
Zuzia, masz w domu jakieś medale?
Tak, ale... To nie są bardziej sportowe, to są bardziej takie szkolne, na koniec roku.
Ale przyjemnie jest mieć medal?
Tak.
Łucja, ty masz w domu jakiś medal?
Nie, nigdy nie miałam.
Ale jakbyś dostała w takich zawodach, to cieszyłabyś się?
Tak.
Czyli dzieci lubią dostawać medale?
Tak.
Ja myślę, że dorośli też lubią. Kto nie lubi dostawać medali? I jeszcze na koniec, panowie, powiedzcie, jak się zgłosić do tych olimpiad, bo jak pan powiedział, w tym roku kolejna edycja olimpiady, mini olimpiady przedszkolaka, szkolnej, co trzeba zrobić?
Tak, w tym roku mamy już dwa terminy. Pierwszy termin to jest maj, 21, 22, 23 maj. To jest termin dla szkół podstawowych, dla klas 1-3. I termin października, 22, 3, 4 października. Jak się można zapisać? Będzie informacja na naszej stronie internetowej oraz na naszych social mediach, jak się do tego zapisać. Dodatkowo informacje o zgłoszeniach będą wysłane do wszystkich szkół na terenie miasta Rzeszowa oraz do wszystkich przedszkoli na terenie miasta Rzeszowa po to, żeby zgłosić się oficjalnie przez ankietę, dzięki której będziemy wiedzieć, ile dana szkoła bądź dane przedszkole przyprowadzi, czy będzie u nas z określoną liczbą dzieci.
Trzeba odpowiednią liczbę medali przygotować.
Zgadza się, to średnio około 1100 medali, które nie ukrywam, złożenie ich troszkę czasu zajmuje i tu wielkie, wielkie naprawdę serducho dla naszych wolontariuszy z uniwersytetu, którzy wspierają to od lat, bo na takiej imprezie potrzeba około 70 wolontariuszy, którzy wspierają i pomagają w przeprowadzeniu tego wydarzenia.
Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu też. Rzeszowskiego między innymi też pomaga i aktywnie się tym zajmuje. A teraz czas powiedzieć, jak się ruszać na feriach i jakie fajne propozycje mają dla nas panowie, ale to po przerwie.
Zamkolandia.
Dzisiaj zachęcamy do aktywnego spędzania czasu i rozmawiamy oczywiście o feriach, które się rozpoczęły i dzieci na pewno się z nich cieszą. Panowie Paweł Lenik i pan Kamil Suliba z Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS między innymi opowiadali nam o tym, czym zajmuje się ich fundacja. Zachęca poprzez ruch, czyli właśnie sport, dzieci do tego, by uczyły się współpracy i wspólnego działania. Ale my się skupimy trochę na tym ruchu jeszcze teraz i wrócę do tego, co jeszcze pamiętacie, czyli do szkoły dwa dni temu w piątek, być może jeszcze ktoś miał WF. Łucja, co u ciebie na WF-ie się robi? Jak wygląda właśnie WF?
U mnie WF to na przykład jedna połowa to takie rozciąganie, a druga to takie luźniejsze zabawy.
Lubisz ten WF? Jak do tego podchodzisz?
Bardzo go lubię.
A którą część bardziej?
No chyba zabawy.
Nie lubisz rozciągania?
Nawet lubię. To znaczy wolę zabawy. Przy rozciąganiu się człowiek bardziej męczy.
Zuzia, co ty robisz na WF-ie? Co u was w klasie się robi na WF-ie?
U nas na WF-ie to wygląda tak, że najpierw na przykład pan nam mówi, czy będzie koszt, czy będzie siatka, czy będzie hokej i tak dalej. Jakieś 10, może prawie 10 minut ćwiczymy sobie dość tą piłkę, na przykład rzucamy i tak dalej, i tak dalej. I później zaczynamy grę. Najczęściej mamy w piątek 2 godziny, ale teraz nam coś pozmieniali i teraz po każdego dnia będziemy mieć po 45 minut WF-u na koniec.
Ja mam w środę podwójny WF. Na pierwszej lekcji zwykle jest rozciąganie, a na drugiej czasami skakanie przez kozła, hokej, koszykówka.
Różnorodnie. Łucja, dużo mówisz o tym rozciąganiu. Jak myślisz, po co ono jest? Czy ono jest ważne, czy to jakaś kara?
Dla mnie to jest ważne, bo jak się na początku nie rozciągniesz, to jak później będziesz w coś grał i na przykład upadniesz, to możesz sobie coś zrobić.
Panowie, fachowa chyba odpowiedź, po co jest rozciąganie?
No nie da się ukryć. Trafione w dychę, dlatego że do ruchu trzeba ciało przygotować przez rozciąganie, przez solidną rozgrzewkę, albo też przez fajne zabawy, które zmieniają nastawienie dziecka na pozytywne podejście do dalszej części akcji. Także naszym też priorytetem jest wprowadzać do zajęć, lekcji wychowania fizycznego przez szkolenia takie działania i takie zabawy, które w pierwszej kolejności zmienią nastawienie dzieci na pozytywne.
Zuzia, ty masz rozciąganie, bo nie słyszałam, te pierwsze kilka minut rzucania piłką, to nie jest chyba rozciąganie.
Nie, u nas rozciąganie, chyba nie mieliśmy to rozciąganie, my najczęściej ćwiczyliśmy my tak jeszcze za czasów kwarantanny, kiedy mieliśmy, za czasów w klasie COVID-a, kiedy mieliśmy lekcje.
W domu, tak?
Tak, lekcje w domu.
Przed komputerem.
Najczęściej tam robiliśmy ćwiczenia. Później jak wróciliśmy do szkoły, już nie robiliśmy żadnych ćwiczeń. Może tam jeszcze na początku 7 klasy, a później to się skończyło. I najczęściej właśnie poczucamy sobie tam piłką i to tyle.
Jak się słyszy o takim WF-ie, to się chodzić nie chce, szczerze mówiąc. Zuzia, bo ja tak słyszę, tak niezbyt entuzjastycznie opowiadasz o tych lekcjach, dlatego tak to odbieram. Czy jednak lubisz? Wolałabyś coś innego robić na WF-ie?
No, to po prostu WF nie jest zły. Myślę, że w całym tym dniu, żeby się na przykład trochę rozruszać, to jest dobre. Ja nie jestem po prostu fanką sportu i to jestem na WF-ie, ćwiczę. Mogę sobie odpocząć od innych lekcji. Mogę też na przykład z innymi ludźmi sobie poćwiczyć, pobiegać. To chyba tyle.
Ale nie jesteś fanką sportu, bo nie trafiłaś jeszcze na dziedzinę, która tobie odpowiada, czy po prostu i ten WF cię troszkę tak, no niezbyt entuzjastycznie do niego nastawia? Jaki jest powód tego?
Ja nie lubię sportu, ze względu na to, że to mnie bardzo mało interesuje.
Łucja, dla ciebie ruch jest ważny?
Jest ważny. Bardzo lubię lekcje WF-u, bo można też poćwiczyć. Dla mnie to jest tak, że jakby uwolnić się na chwilę od tego wszystkiego.
O, to jest ważne właśnie. Panowie, trochę smutne, że właśnie i na pewno właśnie ja się obawiam, że większa część dzieci ma takie podejście, że sport to nie jest nic dla nich fajnego.
Zgadzam się i potwierdzam tutaj to, co dziewczyny mówią. Ja trochę z takiego podejścia naukowego, ponieważ też reprezentuję uniwersytet, więc takie troszkę naukowe podejście. Co mówią badania? Badania mówią jasno, że jeżeli dziecko do 7 roku życia nie otrzyma odpowiedniej dawki ruchu, to nie zostaną wytworzone odpowiednie nawyki ruchowe, które spowodują, że sport, ruch w jakiejkolwiek oczywiście formie, niekoniecznie wyczynowej, będzie wykorzystywany w dalszej części życia. Więc jakby chodzi o to, żebyśmy jako rodzice, jako opiekunowie zadbali o to, żeby do tego 7, może 8 roku życia jak najwięcej z dziećmi bawić się, ćwiczyć, pokazywać, że można i dzięki temu ten ruch później, w kolejnych latach w wieku nastoletnim, będzie odbierany zupełnie w inny sposób niż może i do tej pory.
Łucja powiedziała też o bardzo ważnej rzeczy. Ona czuje po WF-ie odprężenie i to jest też ważna część właśnie tego ruchu i tej aktywności, bo dzieci to czują po WF-ie, mimo że zmęczenia, ale jednak ten relaks przychodzi.
Sam ruch, wiemy o tym, że to nie tylko zdrowie fizyczne, ale też jest to dla nas taki, jak dziewczyny mówią, odpoczynek psychiczny. Jest to obniżenie poziomu stresu, jest to zastrzyk endorfin, więc element, w którym to taki hormon szczęścia. Więc jak ruszamy się i wchodzimy na wysokie obroty, gdzie mamy wysokie to zmęczenie, to potem następuje ten element odprężenia. I w takim codziennym życiu, gdzie mamy dużo nauki właśnie, gdy mamy dużo sprawdzianów, to jest to moment, w którym możemy chwilę odpocząć i pomyśleć o czymś innym i się po prostu zrelaksować, nie? Też robiąc to właśnie z koleżankami, z kolegami ze szkoły.
O tym, dlaczego to jest jeszcze ważne, ten ruch na co dzień, jak to na nas wpływa, po przerwie.
Zamkolandia.
W Zamkolandii dzisiaj opowiadamy o tym, dlaczego ruch jest ważny podczas ferii, właśnie między innymi, ale na co dzień także. Pan Paweł Lenik i Kamil Suliba z Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS podpowiadają też te zalety ruchu. Dziewczyny o tym też już dużo mówią, Zuzia i Łucja, bo ze swojego doświadczenia wiele już mogą wniosków wyciągnąć. Na przykład Łucja opowiadała o tym relaksie po WF-ie, które jest jedną z istotnych właśnie cech tego właśnie ruchu. Łucja, a jeszcze masz takie momenty, pamiętasz, że na przykład kiedy się dużo ruszałaś, tańczyłaś, biegałaś albo byłaś na zewnątrz, na spacerze albo na sankach, to jaki potem masz humor?
No, dobry.
Nie jest tak, że przychodzisz bardzo zła.
Nie, raczej jestem szczęśliwa, zadowolona.
I to jest to, o czym powiedział pan Kamil. Właśnie wtedy wyzwalają się po ruchu te endorfiny, panie Kamilu.
Dokładnie tak. I o to chodzi w ruchu.
Właśnie. Zuzia, ty pamiętasz takie momenty, że właśnie czasami byłaś może zmęczona, niezadowolona, ale poszłaś na spacer, trochę sobie poskakałaś może i humor się poprawił?
Mhm. To też przez to, że masz wtedy pomyśleć, się uspokoić, pooglądać na przykład, dlatego mnóstwo osób chodzi na spacer na przykład do parku, bo wtedy możesz sobie pooglądać drzewa i tak dalej. Ma się po prostu uspokoić.
I spacer to jedna z najprostszych form ruchu, ale też bardzo często niedoceniana.
Tak, zgadza się. Jak donoszą tutaj też informacje, jeżeli chodzi o badania, to Międzynarodowa Federacja Zdrowia, WHO, mówi, że dla dziecka do 7 roku życia codziennie wysiłek fizyczny 60-minutowy o wysokiej intensywności jest obowiązkiem. Natomiast dla rodzica, dla osoby starszej, to już troszkę mniej, natomiast też jest to obowiązkowe.
Ja jeszcze jedną rzecz bym dodał, bo tutaj też dziewczyny mówią o spacerowaniu na przykład po parku czy po lesie, to bardzo polecam rodzicom zabieranie dzieci na takie spacery, ponieważ weźmy pod uwagę jeszcze jedną dodatkową rzecz, że mamy kontakt z naturą, to dwa, że strasznie uciekamy też od bodźców. Wyciszmy telefon na ten element, na ten moment, przespacerujmy się i usłyszmy wiatr, usłyszmy zwierzęta, a odetnijmy się od tych przebodźcowanej energii na co dzień.
Łucja, lubisz spacery?
No bardzo lubię. W lecie praktycznie całe dnie spędzam na dworze.
No w lecie, ale dzisiaj? No dzisiaj jak podchodzisz do tematu spacer?
No ogólnie dobrze.
ale tak słyszę troszkę niechęci w głosie. A Zuzia?
Znaczy, ja też bardzo lubię spacery.
Jak jest lato? No właśnie.
Znaczy nie, w każdym porze roku jest ważne. Ja najczęściej lubię właśnie takie bardziej wieczorne, pory bardziej takie wieczorne. Ja jestem, uważam, że jest wtedy bardzo ładna, może nie ładna pogoda,
ale
bo oczywiście
jest
zimno. Tak, jest to bardzo ładne i jeszcze bardziej się mogę tam uspokoić. A przez to, że na przykład mam lekcje i na przykład wracam do domu w zimie już o późnej porze, to będę mogła się właśnie uspokoić, właśnie tak, można powiedzieć, spacerze do domu.
A czy, jak byście zachęciły dziewczyny, bo niektóre dzieci, jak słyszą teraz, dzisiaj w niedzielę, rodzice zaproponują swoim dzieciom, idziemy na spacer, a dzieci, nie, będzie nudno. Łucja, jakbyś zaproponowała, są jakieś zabawy, które można już na spacerze, w które się bawić?
Na przykład jak ma się rodzeństwo, to można pobiegać, pobawić się w berka.
Na spacerze. Z rodzicami też?
U mnie rodzice raczej niechętnie.
Ale rodzeństwo ty masz i się możesz z nimi bawić?
Tak.
Ty
mam
możesz.
Jeden.
Ale właśnie, a jaki jeszcze pomysł ma Zuza na to, by spacer był atrakcyjny dla dziecka, które nie lubi spacerów, bo są takie dzieci.
Znaczy, to zależy, na jakim wieku jest to dziecko, bo ja na przykład teraz sobie coś wyobrażam, kiedy idę, albo z kimś rozmawiam. Jak jest takie młodsze dziecko, to na przykład by chciało pobiegać, więc jak na przykład mówiła Łucja, to jak ktoś ma właśnie młodsze rodzeństwo, to wtedy można go zachęcić właśnie mocno pobiegać.
Ale jeszcze panowie, bo to nie jest powszechne, że czasami się rodzicom nie chce, czasami dzieciom, bo te dzieci zaczynają troszkę marudzić przy spacerach. Jakbyście panowie podpowiedzieli, co zrobić, żeby dziecko chciało wyjść? I co robić na zewnątrz w taki dzień jak dziś?
Opcji jest dużo, ale nawiążę może do tego, co powiedziały dziewczyny, do spaceru. Najprostsza forma ruchu. No na przykład jak jesteśmy w tym lesie, no to wiemy, że mamy dużo naturalnych przeszkód, czy jest to jakiś kanalik, który płynie, czy jest to drzewo, przez które trzeba przeskoczyć, czy inna przeszkoda, którą trzeba pokonać, czy na przykład jesteśmy na spacerze typowo miejskim, weźmy ze sobą kredę, stwórzmy razem z dzieckiem, czyli też jakby budujemy tutaj kreatywność u dziecka, budujemy też naszą więź, ponieważ mamy współpracę, czy jest to umiejętność społeczna, którą musimy utworzyć u dziecka. I narysujmy ten tor przeszkód. Narysujmy go kredą gdzieś na ulicy, gdzieś na parkingu i przebiegnijmy się nim.
Jak wam się podobają te pomysły już teraz, Łucja?
Fajne. Ja na przykład jak jestem na spacerach u babci, to tam stoi taki zwalony wielki pień drzewa i bardzo lubię po nim chodzić.
Już trzeba się wykazać niezwykłą równowagą, umiejętnością przejścia po tym pniu. Panie Pawle, coś by pan jeszcze dodał
na to? Tak, ja mam tutaj pomysł, który mógłby być trochę formą tego, co my robimy, czyli wyznaczanie na przykład celu. Celem na przykład mogło być zdobycie jakiegoś szczytu. Wcale nie mówimy o rysach. Możemy celem obrać na przykład tu rzeszowską Magdalenkę. Nie chodzi o to, żeby zdobywać nie wiadomo jakie szczyty, tylko chodzi o to, żeby dobrnąć do celu, żeby dziecko wiedziało, że jeżeli tam dojdzie, to jest koniec. Tak jak w życiu mamy cel do zrealizowania i wiemy do czego i dlaczego to robimy.
Ja na dzisiaj mam taki pomysł, jak wam się podoba. Na przykład ktoś nie chce wyjść na spacer, a dzisiaj można spotkać wolontariuszy z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zrobić zawody. Kto spotka pierwszego albo więcej? Jak wam się podoba taki cel na spacer, Zuzia?
Ciekawy pomysł. Jeszcze trzeba ustalić gdzie.
No tak.
Żeby to się nie okazało, że
rodzina się rozbiega.
Tak, i że się wszyscy zgubią.
No tak, widzisz, już trzeba to skonkretyzować. Łucja, jaki ty byś jeszcze dodała pomysł na spacer i wspólną zabawę? Taką idziemy rodzinnie i nie mamy przy sobie za dużo rzeczy, ale spacer będzie przy okazji zabawą.
Na przykład my lubimy, jak rodzice nas zabierają na przykład jak na plac zabaw.
Ale w zimie też?
Nie, w zimie raczej nie.
Ale mówimy o takim dniu jak dzisiaj. Co dzisiaj ty byś jeszcze zaproponowała? W mieście, na przykład tutaj, czy u siebie w domu? A gdyby był śnieg, to już by było więcej opcji?
Tak.
Co byś robiła najchętniej?
Ja bym zjeżdżała dużo na sankach, albo lepiej bałwana, albo ogólnie sobie łaziła po śniegu i rzucała się śnieżkami z bratem.
No tak, albo na przykład można ślady wydeptywać, można różne rzeczy robić, ale część dzieci nie spędzi tę godzinę czasu na zewnątrz, jeszcze jest cały dzień. Co robić w domu, Zuzia? Żeby się ruszać też, nie tylko oglądać.
No znaczy w domu?
No właśnie, czy w domu można jakieś zawody zrobić? Lucja ma pomysł.
Ja czasami, jak mój brat się budził rano, to robiłam mu taki mini tor przeszkód na przed w moim pokoju.
Z czego ten tor przeszkód robiłaś i co on musiał zrobić?
Ręczników, że trzeba przeskakiwać z na przykład jednego buta na drugi.
Proszę, panie Pawle, doskonały pomysł.
Genialny. Genialny. To jest coś, co warto wprowadzać, co nie wymaga wielu przedmiotów, ale wymaga mnóstwo kreatywności, mnóstwo relacji przy tym się tworzy, a także mnóstwo, ale to mnóstwo pozytywnej energii.
Ja jeszcze podpowiem jedną rzecz, którą myśmy się w dzieciństwie bawili, ale myślę, że wiele dzieciaków ma zadaną rehabilitację, a to u nas było powszechne chwytanie stopą jakiegoś przedmiotu i wrzucanie go do celu. Kto się tak bawi? W domu?
Ja.
Ja też.
Ja też.
Właśnie my. A dziewczyny? Lucja?
Ja czasami brałam skarpetkę w stopę i wrzucałam ją do szuflady.
Fajna zabawa?
Tak.
I trzeba mieć, trzeba się czasami natrudzić, prawda?
Tak.
Zuzia, ty?
Ja czasami wam rzucę troszkę do kosza, żeby mi się nie udawało, to normalnie wrzucałam, ale tak, żeby w pokoju taniej.
Ale jak taki pomysł, na przykład przerzucić z podłogi na łóżko? Nie, trudno, a czasami wymaga umiejętności, co ty na to? I zawody, kto więcej skarpetek wrzuci?
Znaczy, to byłoby to fajna zabawa.
I no, rodzinna. Wszyscy tak? biorą w niej udział. Mama, tato i wszystkie siostry.
Ale to dla mnie to jest trochę dziwne.
Dziwne? A Lucja, dla ciebie dziwne czy fajne?
Czasami otwieram stopą szafki, co rodzicom niezbyt się podoba.
No może być trochę niebezpieczne, bo jeszcze mam nadzieję, że nie robisz tego na rękach.
Nie.
Nie, uff, bo to już u rodzice było przerażające.
Zwariowany pomysł podsunęła się Lucja. A co by było, gdyby na przykład przekazywać sobie takie skarpetki stopami? Od twoje do brata albo do mamy i wrzucać do szuflady. Co ty
taki,
na to?
Taki tor, takie sztafeta taka
skarpetkowa. Taka sztafeta, coś na tym zasadzie.
Trudne by to było, ale fajny pomysł.
No i super.
I siedzimy w domu, a już jest ruch, panie Kamilu, już się coś dzieje, już się odłączamy od telefonów, od telewizorów, czy od ekranów komputera.
To nie tylko jest ruch, bo tu właśnie do czego nawiązał Paweł, mamy też już budowanie znowu więzi, czyli mamy znowu relacja rodzinna, brat, siostra, bądź rodzic, dziecko. Z kolejnych rzeczy, które możemy zrobić, to możemy zrobić na przykład właśnie taniec w domu. Włączmy muzykę, albo razem wymyślmy znowu układ, albo zaproponujmy jakiś prosty układ, odtańczmy go wspólnie, nawet na mniejszym metrażu, bo tu nie trzeba potrzeba tak dużo rzeczy. Czy też idźmy w rzeczy takie jak koncentracja, czyli przerzucanie na przykład, nie wiem, piłeczki z kubka do kubka, mamy stół, wrzucajmy sobie nawzajem ping-ponga do kubeczków z wodą i tak dalej, i tak dalej. Także tych opcji jest dużo. Ważne, żeby się ruszać.
I razem robić to wszystko z rodzicami.
Lucja, czujesz, że po południu coś razem zrobicie w domu śmiesznego, fajnego i będziecie się ruszać?
Chyba nie, bo właśnie będę jechała do babci.
Ale u babci? Babcia da się namówić na jakieś zawody takie skarpetkowe? Myślisz, że babcia by się dała namówić, czy niekoniecznie?
Z babcią to raczej na spacer wyjść.
No to dobrze, czyli tutaj jest, jeżeli chodzi o Lucję, sprawę ruchu mamy na pewno zagwarantowaną. Zuzia? Namówi rodzinę na jakiś rodzinny taki ruch wspólny, domowy?
Nie wiem. To też zależy, co będzie się działo dalej w niedzielę.
Bo może gdzieś wyjdziecie na spacer.
Tak.
I będzie się dużo działo. A dziewczyny, dlaczego uważacie, albo po tych wszystkich rozmowach powiedziałybyście, że ten ruch jest jednak ważny? Dlaczego powinniśmy się w różny sposób ruszać? W domu, nawet przerzucając skarpetki, wyjść na spacer, uprawiać sport, Lucja?
Żeby była jakaś różnorodność, żeby nie siedzieć ciągle przy tym laptopie, telewizji.
I co to nam daje?
No, lepsze samopoczucie.
Lepiej się
wtedy
śpi.
Jest się bardziej rozciągniętym.
Tak, a zadowolonym?
Też.
Tak, te endorfiny się wydzielają, nieważne jak to się... A wiecie, że to jest tak samo, jakby się czekolady człowiek najadł? Tak samo się robi dobrze, jak się pobiegnie kawałek? Panie Pawle, to jest dobry pomysł, że jak będziemy źli, tacy naładowani złą energią, żeby kawałek się przebiec?
No, oczywiście. To, jak tu wcześniej powiedział Kamil, to jest jeden z elementów tego, żeby zmienić własne myślenie i przejść trochę w taką pozytywną, wrócić z taką pozytywną energią z tego spaceru i dzięki temu wszyscy dookoła odczują to na pewno i ta pozytywna energia będzie z nami przez cały dzień.
Będzie przekazywana, ja polecam. Tak jest. Pan Kamil też miał już takie momenty, że w chwilach złości szedł w ruch.
Szedłem. Ja czasami mówiłem znajomym, że jak mamy jakiś tam konflikt czy coś, że chcemy go rozwiązać, mówię, odezwijcie się po treningu. szedłem na trening, wyrzuciłem z siebie całą złość, całe złe emocje i wróciłem z uśmiechem, mówię, dobra, załatwimy to jakoś. Nie?
I właśnie taki sposób, między innymi rozwiązywania problemów, rozwiązywania, pozbywania się swojej złości jest bardzo dobry, dlatego ruch na co dzień dla każdego. Od maluszka po wszystkie babcie i dziadków jest konieczny i miejmy nadzieję, że wszystkich do tego przekonaliśmy i musimy kończyć pierwszą godzinę Zamkolandii. W studiu były dzieci.
Zuzia.
Łucja.
Oraz pan Paweł Lenik, pan Kamil Suliba. Suliba z Fundacji Rozwoju Umiejętności Społecznych Frumis. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Ja życzę udanych ferii. Nie zapominajcie o ruchu. Do usłyszenia. Małgorzata Iwanicka. Zamkolandia.